9 października 1958 roku, w wieku 82 lat, zmarł papież Pius XII. 28 października, po 3 dniach konklawe, nad Rzymem uniósł się biały dym. W 11 głosowaniu nowym papieżem został wybrany 77-letni patriarcha Wenecji, kardynał Angelo Giuseppe Roncalli, który przyjął imię Jan XXIII. Niecałe 3 miesiące po swoim wyborze, 25 stycznia 1959 roku, nowy papież ogłosił zamiar zwołania Soboru Powszechnego. Natychmiast w kościele objawił się podział na dwa skrzydła. Kardynałowie tacy jak Alfredo Ottaviani, sekretarz świętego oficjum, czy Ernesto Ruffini, arcybiskup Palermo, a także większość kurii rzymskiej, widzieli w soborze okazję do potępienia idei oświeceniowych i protestanckich, które składały się na błędy współczesności. Z drugiej strony skrzydło postępowe, uosabiane przez modernistycznych teologów takich jak dominikanie, ojcowie Yves Congar, Marie-Dominique Chény i Edward Schillebeck, czy jezuici, ojciec Henri de Lubac i ojciec Karl Ranner. Uznało zwołanie soboru za boską niespodziankę i okazję do oficjalnego uznania przez Kościół swojej trującej, modernistycznej teologii. Cel soboru został określony przez papieża Jana XXIII włoskim słowem aggiornamento, co dosłownie oznacza udzisiejszenie, a w wolniejszym tłumaczeniu uwspółcześnienie czy też aktualizację. Tego określenia kardynał Roncalli lubił używać jeszcze jako patriarcha Wenecji. 8 października 1957 roku w liście do ludu Wenecji dotyczącym nadchodzącego synodu diecezjalnego pisał: słowo aggiornamento pojawiało się już wiele razy. Widzicie, nasz święty Kościół, wiecznie młody, przyjmuje postawę podążania za różnymi zwrotami akcji w okolicznościach życia, aby się przystosować, poprawić, ulepszyć i stać się bardziej gorliwym. Taka jest natura synodu i taki jest jego cel. Z kolei już jako papież Jan XXIII po raz pierwszy użył tego określenia 25 stycznia 1959 roku w przemówieniu ogłaszającym zwołanie soboru. Wówczas padło ono w kontekście upragnionej i oczekiwanej aktualizacji aggiornamento kodeksu prawa kanonicznego. Zaś w swojej pierwszej encyklice Ad Petri Cathedram na stolicę Piotra, wydanej w święto apostołów Piotra i Pawła w roku 1959, papież pisał: najważniejszym zadaniem soboru będzie doprowadzenie do rozwoju katolickiej wiary, odnowy chrześcijańskich obyczajów i lepszego przystosowania aggiornamento karności kościelnej do współczesnych potrzeb. Przedstawiać to będzie wspaniały widok prawdy, jedności i miłości. Widok, na który patrząc także ci, co są odłączeni od stolicy apostolskiej, doświadczą, jak się spodziewamy, delikatnej zachęty do szukania i odnalezienia jedności, którą Jezus Chrystus gorącymi wypraszał modłami u niebieskiego Ojca. Z kolei 28 czerwca 1961 roku papież w przemówieniu do członków Zgromadzenia Kapłanów od Najświętszego Sakramentu powiedział: sobór ekumeniczny wyciągnie i obejmie pod szeroko rozpostartymi skrzydłami Kościoła katolickiego całe dziedzictwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jego główne zadanie będzie dotyczyło stanu i modernizacji aggiornamento Kościoła po 20 wiekach istnienia. Warto zauważyć, że samo w sobie określenie aggiornamento jest na tyle nieokreślone, że może obejmować zarówno konieczne dla Kościoła dostosowanie do walki o duszę w nowych warunkach, co zresztą Kościół czynił od samego początku swojego istnienia, jak i aggiornamento, czyli dostosowanie samego siebie i swojej doktryny do zmieniającego się świata. Moderniści bardzo szybko zaczęli wykorzystywać to słowo wytrych do własnych celów. Wkrótce rozpocząć się miała walka dwóch zwalczających się sił. Obrońców katolickiej doktryny z jednej strony i jej zawziętych reformatorów z drugiej. Przygotowanie do soboru trwało 3 lata. 17 maja 1959 roku papież Jan XXIII utworzył komisję przedprzygotowawczą. Jej celem było przeprowadzenie konsultacji wśród biskupów i wydziałów teologicznych na całym świecie w celu zaproponowania tematów, którymi miałby zająć się Sobór. Przez rok ponad 2000 osób prywatnych lub instytucji wysłało blisko 10 tysięcy propozycji. Niektórzy prosili o nowe definicje dogmatyczne lub potępienie współczesnych błędów komunizmu, relatywizmu, materialistycznego ewolucjonizmu, antychrześcijańskich sił rewolucyjnych. Inni zaś domagali się reform w duchu nowej teologii. Następnie 5 czerwca 1960 roku Ojciec Święty ustanowił 10 komisji przygotowawczych. Były to komisje do spraw teologii, biskupów i diecezji, dyscypliny, kleru i ludu bożego, zakonów, katolickich kościołów wschodnich, liturgii, dyscypliny sakramentów, studiów i seminariów, misji i apostolstwa świeckich. Łącznie członkami komisji było 871 biskupów i ekspertów. Wypracowali oni 70 schematów. Schematy zostały następnie przedłożone Centralnej Komisji Przygotowawczej. Była ona jako pierwsza miejscem bezpośredniego starcia sił tradycji, a modernistami. Gdy kardynał Ottaviani na początku roku 1962 przedstawił swój schemat zatytułowany Zachować nienaruszony depozyt wiary, spotkał się z krytyką prymasa Holandii, kardynała Bernardusa Johannesa Alfrinka oraz przewodniczącego Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, niemieckiego kardynała Augustina Bei. Podobnie wyglądało to w przypadku innych dokumentów. Po przedstawieniu każdego schematu przez przewodniczącego przygotowującej go komisji odbywała się kierowana przez kardynałów dyskusja. Po stronie tradycyjnego nauczania Kościoła byli to, poza wskazanym już kardynałem Ottavianim, przede wszystkim arcybiskup Genui, kardynał Giuseppe Siri, prefekt Kongregacji do Spraw Obrzędów, Hiszpan, i generał zakonu dominikanów, Irlandczyk, kardynał Michael Brown. Z kolei zwolennikami teologicznych nowinek, obok wymienionych już kardynałów Alfrinka i Bei, byli kardynałowie Francuz Achille Lienard z Lille, Niemiec Józef Frings z Kolonii, Niemiec Julius Dupfner z Monachium i Fryzyngii, Austriak Franz König z Wiednia i Kanadyjczyk Paul-Émile Leger z Montrealu. Rysuje się więc dość wyraźnie podział geograficzny, idący wespół z podziałem teologicznym, który uwypukli się jeszcze bardziej podczas Soboru. Po jednej stronie będą znajdowali się hierarchowie z Włoch, Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Natomiast po drugiej prałaci z państw najmocniej zainfekowanych wirusem modernizmu, czyli przede wszystkim z Niemiec, Francji, Austrii i krajów Beneluxu. W sposób dla świata w zasadzie niezauważalny w Kościele katolickim, bitwa po bitwie, toczyła się już wojna o jego przyszłość. Najbardziej postępowym schematem omawianym przez Komisję Centralną był ten dotyczący liturgii. Jego twórcą był sekretarz Komisji Liturgicznej, ojciec Annibale Bunini. Jeszcze w czasach papieża Piusa XII ojciec Bunini dokonał reformy obrzędów Wielkiego Tygodnia, a następnie za pontyfikatu Jana XXIII zreformował mszę i brewiarz. Jak sam później pisał, działo się to pod przemożnym wpływem nowych tendencji dążących do zmian. Mimo że finalnie, już jako soborowa konstytucja o świętej liturgii, Sacrosanctum Concilium, dokument ten będzie należał do dość umiarkowanych. Podczas prac Komisji Centralnej był polem starcia pomiędzy tradycjonalistami a liberałami. Moderniści zachwalali schemat na potęgę, podczas gdy kardynał Ottaviani zarzucił mu ducha szeroko otwierającego pole nowościom, a przynajmniej podsycającego żądzę nowości. Już wówczas przedstawiono także pierwszą propozycję reformy liturgii. Kardynał Ottaviani w imieniu grupy konserwatywnych hierarchów złożył zbiorczy sprzeciw, tłumacząc, że jest to takie nagromadzenie zmian, że wydaje się, iż mamy do czynienia z rewolucyjną w swym charakterze reformą, która wywoła konsternację ludu chrześcijańskiego. Kto był lepiej przygotowany do tej wielkiej partii szachów, której wynik wpłynął na kolejne dziesięciolecia Kościoła i której owoce spożywamy do dziś, hierarchowie tradycyjni czy moderniści? Bez wątpienia ci drudzy. Książka Ren wpada do Tybru to pasjonująca historia Soboru Watykańskiego II, uwzględniająca dokumenty oraz działania osób i grup, które odegrały kluczową rolę w czasie soborowych obrad. Autor, uczestnik tamtych wydarzeń, odkrywa tajemnice jawnych i zakulisowych spotkań i dyskusji, przytacza wiele faktów dotąd nieznanych lub przemilczanych. Spór o Sobór Watykański II nie jest jedynie sporem o przeszłość Kościoła, ale bardzo ważnym i aktualnym sporem o jego przyszłość. Powszechna nieświadomość katolików, co wydarzyło się dosłownie przed chwilą w Kościele, bardzo przyspiesza dramatyczny proces wypłukiwania z Kościoła tego, co katolickie. I dlatego z całego serca redakcja Sprawek Okiem Katolika poleca książkę Ren wpada do Tybru. Link z możliwością nabycia tej książki w doskonałym wydawnictwie Dębo Góra w opisie tego filmu. W jaki sposób udało się modernistom wywrócić ustalony porządek schematów? W tym celu posłużyli się świeżo kreowanym kardynałem Lionem Józefem Swenansem. Kardynał ten powiedział papieżowi, że schematów jest za dużo. Zaproponował także podział schematów na dwie grupy. Pierwsza miała zawierać treści, które Kościół chciał przekazać swoim synom. Były one umiarkowanie reformatorskie. Z kolei druga grupa, obejmująca to, co Kościół miał do powiedzenia światu, zawierała rewolucyjne nowości. W ten prosty sposób przekreślona została cała dotychczasowa praca komisji przygotowawczych. Dodatkowo wpływ zyskał sekretariat do spraw jedności chrześcijan, utworzony przez Jana XXIII, równolegle do komisji przygotowawczych w roku 1960. Eksperci sekretariatu kierowanego przez kardynała B. przygotowali schematy dotyczące kwestii, które były już omawiane w innych komisjach, ale tu zostały opracowane z nowego, modernistycznego punktu widzenia, jak również trzy odrębne schematy o ekumenizmie, wolności religijnej i kwestii żydowskiej. W ten sposób Komisji Centralnej zostały przedstawione podczas ostatniej sesji w czerwcu roku 1962 dwa konkurencyjne schematy. Pierwszy, będący dziewiątym rozdziałem schematu o Kościele, przygotowywanym przez kardynała Ottawianiego, mówił o relacjach między Kościołem i państwem oraz o tolerancji religijnej. Drugi, zatytułowany o wolności religijnej, został przygotowany przez sekretariat do spraw jedności chrześcijan. Francuski arcybiskup Marcel Lefebvre, który był członkiem Komisji Centralnej, w następujący sposób skomentował oba te schematy. Pierwszy to tradycja katolicka, ale drugi, cóż to jest? To liberalizm, rewolucja francuska i uznanie przez Kościół deklaracji praw człowieka. To nie jest możliwe. Schemat kardynała Ottawianiego zawierał rozróżnienie na trzy sytuacje. Pierwsza, państwo w pełni katolickie, na przykład Hiszpania, w którym prawdziwa religia cieszy się uznaniem ze strony państwa, a fałszywe kulty są jedynie tolerowane. Sytuacja druga, państwo pluralistyczne, na przykład Stany Zjednoczone, w którym Kościół powinien korzystać z przyznanej wszystkim religiom wolności. I sytuacja trzecia, państwo niekatolickie, na przykład państwa muzułmańskie, w którym Kościół powinien domagać się swobody działania. Schemat kardynała Bei uznawał zaś, że każdy człowiek ma prawo podążać za swoim sumieniem w dziedzinie religijnej, a wolność religijna powinna być usankcjonowana przez niewzruszone prawo i znaleźć wyraz w ustanowieniu publicznej równości wyznań. Było to absolutne nowum, jawnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Przypomnijmy błąd 77, potępiony w Syllabus Errorum papieża Piusa IX. W naszej epoce nie jest już użyteczne, by religia katolicka miała status jedynej religii państwowej z wykluczeniem wszystkich innych wyznań. Tak brzmiącą tezę papież Pius IX potępił. Natomiast według modernistów nauczanie papieskie w tej sprawie było związane z ówczesnym kontekstem socjologicznym i było jedynie pragmatyczne. A skoro świat się zmienił, to Kościół musi dostosować się do świata. Kardynał Ottaviani poddał schemat o wolności religijnej druzgocącej krytyce, trafnie wychwytując jego ekumeniczny charakter. Przedstawiając nauczanie na temat stosunków pomiędzy państwem katolickim a innymi religiami, Sobór powinien podążać za właściwą Kościołowi nauką, a nie za nauką, która podoba się niekatolikom, bądź stanowi ustępstwo wobec ich żądań. Z tego powodu uważam, iż należy zaniechać dyskusji nad konstytucją przedłożoną przez Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan, jako że zdradza ona bardzo mocny wpływ kontaktów z niekatolikami. Jakże profetycznie, w dobie powszechnej infiltracji krajów latynoamerykańskich przez zielonoświątkowe sekty, brzmią słowa kardynała Ottavianiego, który już 61 lat temu ostrzegał, że wolność religijna da do ręki broń protestantom, dzięki czemu będą mogli podbić Amerykę Łacińską. 20 czerwca 1962 roku Centralna Komisja Przygotowawcza zakończyła pracę. Liczba schematów została ograniczona do 22. W lipcu roku 62 7 pierwszych schematów zostało rozesłanych przyszłym ojcom soborowym. Kościół katolicki był w przededniu największego zwrotu w swojej historii. 11 października 1962 roku rozpoczął się II Sobór Watykański. 2540 ojców soborowych w szatach pontyfikalnych wchodziło szóstkami po schodach prowadzących do Bazyliki Świętego Piotra. Każdy z nich dostał małą teczkę, w której znajdowały się m.in. teksty modlitw, kalendarz na październik oraz broszura ze wskazówkami do głosowania. W bazylice pojawił się papież Jan XXIII, który zaintonował Veni Creator Spiritus, o Stworzycielu Duchu przyjdź. Po wotywnej mszy świętej do Ducha Świętego, celebrowanej przez dziekana Kolegium Kardynalskiego, kardynała Jurzena Tisseranta, papież wygłosił wiejące optymizmem przemówienie zainspirowane przez arcybiskupa Mediolanu, kardynała Giovanniego Montiniego, przyszłego papieża Pawła VI. Uważamy za swój święty obowiązek całkowicie nie zgodzić się z tymi prorokami nieszczęścia, którzy wciąż przepowiadają to, co najgorsze. Jakby koniec świata był blisko. Słuchając ich, mogłoby się wydawać, że współczesne społeczeństwo jest tylko ruiną i nieszczęściem, a nasza epoka w porównaniu z czasami minionymi może być oskarżana jedynie o postępujące zepsucie. Należy pewną i niezmienną doktrynę studiować i wykładać według metod, jakich domagają się dzisiejsze warunki. Czym innym jest depozyt wiary, a czym innym sposób, w jaki jest on przepowiadany. Trzeba go ogłosić w sposób lepiej odpowiadający nauczaniu o charakterze przede wszystkim duszpasterskim.
Firma fide credo et profiteor, omnia et singula, qui continentur in simbolo fidei, quo santa romana ecclesia utitur, videlicet, credo in unum Deum Patrem Omnipotentem, factorem...
Sobór Watykański II miał więc być przede wszystkim duszpasterski. Papież Jan XXIII świadomie zrezygnował z podawania nowych definicji dogmatycznych, jak również z potępiania błędów. Dzisiaj oblubienica Chrystusa woli posługiwać się raczej lekarstwem miłosierdzia, aniżeli surowością. Sądzi, że lepiej odpowie na potrzeby współczesności, wskazując raczej na skuteczność swej nauki, niż występując z potępieniami. Pierwsza sesja soborowa trwała od 11 października do 8 grudnia 1962 roku. Omówiono podczas niej 5 z 22 schematów, lecz żaden z nich nie został jeszcze wprowadzony w życie. Były to schematy o liturgii, zawierający szereg innowacji w rodzaju porzucenia łaciny, wprowadzenia koncelebracji, komunii pod dwiema postaciami oraz przyznania kompetencji liturgicznych konferencjom narodowych episkopatów. Schemat o objawieniu, zgodny z tradycyjnym nauczaniem Kościoła. Reformatorom nie podobały się zapisy o tym, że źródłem objawienia jest tradycja oraz że Pismo Święte jest wolne od błędu. Za odrzuceniem schematu głosowało 62% ojców soborowych, podczas gdy do odrzucenia niezbędne było 2/3 głosów. Papież zdecydował więc, by nad schematem pracowała komisja, utworzona z konserwatywnych członków Komisji Doktrynalnej oraz modernistów z Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan. Schemat o współczesnych środkach komunikacji, który nie budził w zasadzie żadnych kontrowersji. Schemat o jedności z Kościołem Wschodnim, krytykowany przez progresistów za postulowanie powrotu schizmatyków do Kościoła katolickiego, został on połączony z innymi schematami dotyczącymi jedności Kościoła. Schemat o Kościele, także krytykowany przez modernistów za wierność tradycyjnemu nauczaniu Kościoła, za stwierdzenie o tym, że Kościołem Chrystusowym jest Kościół katolicki, za stwierdzenie, że jedynymi kapłanami w ścisłym sensie tego słowa są wyświęceni księża oraz za podkreślenie, że władza biskupów wynika z władzy papieskiej. Modernistyczni peritus, czyli doradcy ojców soborowych, ojciec Karl Rahner i ojciec Edward Schielebeck, kolportowali krytykę tego schematu, wskutek czego dzień przed głosowaniem papież zarządził jego rewizję z powodu braku dostatecznego ducha aggiornamento.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper.
Po zakończeniu pierwszej sesji soboru papież powołał komisję koordynacyjną, która zmniejszyła liczbę schematów z 22 do 15, nadając im kształt bliższy woli reformatorów. 3 czerwca 1963 roku 82-letni papież Jan XXIII zmarł na raka. Jak można by podsumować jego 5-letni pontyfikat? Wydaje się, że trafnie uczynił to arcybiskup Marcel Lefebvre, którego papież ten mianował członkiem komisji przygotowawczej soboru. Nastawienie miał zbyt laksystyczne. Jego umysł był prawdopodobnie jeszcze dość tradycjonalistyczny, ale serce z całą pewnością już nie. Pod pozorem otwartości zbyt łatwo przyjmował liberalny punkt widzenia. Nie chciał dopuścić myśli, że są ludzie, którzy miewają złe zamiary i przed takimi należy innych chronić. Zwołany i rozpoczęty przez Jana XXIII Sobór Watykański II miał być kontynuowany przez jego następcę, papieża Pawła VI, autora słynnych, wypowiedzianych w roku 1972 słów. Odnosimy wrażenie, że przez jakąś szczelinę wdarł się do Kościoła Bożego swąd szatana. Dla wielu jasnym wydaje się być, że otworem tym był Sobór Watykański II, i że nie była to szczelina, lecz drzwi otwarte na oścież.